Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Dzisiaj czwartek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Pierwszy czwartek miesiąca i święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Jak zwykle w pierwsze czwartki podejmujemy temat kapłaństwa, powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego, do posługi misyjnej. Podejmujemy temat, który jest ważny i aktualny i chyba takim pozostanie, bo nie ma Kościoła Chrystusowego bez kapłaństwa. Tak to Pan Jezus przewidział, przygotował. Patrząc na naszą rzeczywistość, na dzisiejszą rzeczywistość, możemy powiedzieć, że jesteśmy jako Polska krajem, który ma kapłanów. Mimo wszystko, mimo że jest widoczny spadek powołań, ale kapłani nadal są. To jest pewien proces takich przemian. Natomiast z drugiej strony, patrząc na Kościół w całości, kiedy spojrzymy na kraje azjatyckie czy afrykańskie, Ameryka Południowa może nieco mniej, ale również tam można powiedzieć, że jest ogromny wzrost powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego. I patrzymy w taki sposób również na Kościół jako na całość. Wiadomo, że z wdzięcznością zawsze patrzymy na ten nasz Kościół najbliższy, czyli lokalny, na naszą parafię, nasz dekanat, czyli mniej więcej 10 parafii, później diecezja i cały Kościół w naszej ojczyźnie. I spoglądamy na tych kapłanów, których mamy obok, którzy nam towarzyszyli, którzy byli z nami, którzy przygotowywali nas do sakramentów i tych sakramentów w imieniu Kościoła i Chrystusa nam udzielali. Chcemy o nich pamiętać, chcemy się za nich modlić, chcemy ich też wspominać. I to jest taki wieczór, kiedy będzie możliwość, by zatelefonować, by wspomnieć kapłana takiego czy innego. Z dawnych lat, z naszych dziecięcych, młodzieńczych i tego, który aktualnie posługuje w naszej parafii, czy piękne inicjatywy podejmuje albo umożliwia tym, którzy są w Kościele, bo to też jest Kościół ludzi świeckich, nie tylko kapłanów, nie tylko osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, ale wszyscy jesteśmy Kościołem i ta modlitwa jest naszym zadaniem. Dlatego do tego zachęcam, by nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, albo nie tylko w tę uroczystość piękną Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, ale codziennie modlić się o powołania. Myślę, że to jest dobry moment, by takie dobre inspiracje też do serca sobie brać. Może do tych naszych modlitw codziennych, a myślę, że ich mamy wiele, dołączyć intencje o powołania, bardzo krótko. Może jedną modlitwę, ale systematycznie. O powołania. Być może z naszej parafii. To też jest taka troska o ten Kościół, który jest na miejscu. To się wszystko łączy ze świętością rodzin. To się łączy również z taką odpowiedzialnością za powołania, za tworzeniem odpowiedniej atmosfery, takiego klimatu do tego, by te powołania się rozwijały, by młodzi ludzie to powołanie odczytywali, potrafili odnaleźć, ale też żyli tym powołaniem. Decydowali się, byli odważni, by pójść tą drogą. Zachęcam do tego, by może w taki sposób również pomyśleć. Pierwszy czwartek czerwca to również pierwszy dzień tego szczególnego miesiąca, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Modlimy się, uczyń serca nasze według serca Twego, również serce kapłana. Ma być takie jak serce Pana Jezusa. Naszym gościem jest ksiądz Przemysław Tyblewski i ksiądz Przemysław jest odpowiedzialnym za okres propedeutyczny w Kaliszu, a Kalisz obejmuje diecezję poznańską, kaliską, bydgoską i gnieźnieńską. Witamy serdecznie, księże Przemysławie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Ksiądz prefekt, czy już inaczej się to nazywa, wychowawca, jak nazywamy takiego opiekuna roku propedeutycznego?
Tak, jak faktycznie przedstawiam się, szczególnie na spotkaniach z młodzieżą, to używam określenia wychowawca i wtedy wszyscy tak mniej więcej wiedzą, kto to jest. Mhm. Ale w tym nazewnictwie funkcji seminaryjnych to funkcja prefekta. A więc takiego wychowawcy, który odpowiada za taką sferę zewnętrzną, a więc taką sferę ludzką kandydata do święceń.
To jeszcze powiedzmy, co to jest ten rok propedeutyczny, bo to jest rzeczywistość, która no, w sumie od nie tak dawna funkcjonuje w formacji seminaryjnej.
Tak, etap propedeutyczny to jest taki czas, niektórzy mówią wstępny, bo tak można o tym powiedzieć, taki rok, który pomaga przejść ze świata do seminarium i ten rok ma swój oddzielny program i jest w innym miejscu niż pozostała wspólnota, cała część seminaryjna. Więc tak jak tutaj ojciec zapowiedział, faktycznie jesteśmy w Kaliszu, w budynkach seminaryjnych i tutaj są klerycy czterech diecezji, którzy zgłosili się w ubiegłym roku do seminarium, diecezji właśnie bydgoskiej, kaliskiej, gnieźnieńskiej i poznańskiej. I tak to jest. Od kilku lat Kościół w Polsce wprowadza w poszczególnych diecezjach ten rok, dlatego że papież Franciszek powiedział, że ten rok i dokumenty watykańskie jest już konieczny. Mówię już konieczny, dlatego że jakby inicjatorem tej drogi jest Jan Paweł II, nasz święty papież. I on już, no, siadał do tyłu, taką intuicję miał i wtedy jakby powiedział, że warto się przyglądać, czy ten etap nie jest już potrzebny w poszczególnych krajach. I tak też się stało. Są oczywiście takie regiony na świecie, gdzie etap propedeutyczny no, już ma swoją długą historię. A w Kościele w Polsce jest on wprowadzany systematycznie i widzę w tym ogromne, ogromne dobro i błogosławieństwo, czyli rozeznanie Kościoła, który pomaga kandydatom wejść tak bardzo poważnie, solidnie na tą drogę przygotowania do kapłaństwa.
Rok propedeutyczny jako coś, co tak bardzo ciekawie ksiądz to ujął, jako takie przejście, trochę taki przedsionek, jak patrzymy na Kościół, świątynię, czyli jeszcze trochę na zewnątrz, ale już jakby drugą nogą wewnątrz Kościoła, czyli w takim miejscu pomiędzy, takiego rozeznania. Chciałbym zapytać, bo ksiądz ma też więcej nieco doświadczenia niż tylko roku propedeutycznego i tego bycia opiekunem, wychowawcą. Roku, ja mówię roku, okres, bo to różnie pewnie może trwać. Ale dlaczego ten czas takiego wchodzenia w życie seminaryjne jest dzisiaj ważny, potrzebny?
To jest bardzo ciekawa sprawa. I miałem takie bardzo, bardzo takie ważne głosy od rodziców, którzy jak dowiedzieli się o tym, że Kościół wprowadza dodatkowy rok, to w ogóle gratulowali. Takie głosy, intuicje świeckich, że właśnie Kościół, mimo że są braki księży, jakiś spadek powołań w naszym kraju, to zamiast skrócić drogę formacji, to się ją wydłuża. I wyczuli od razu, że chodzi o coś jeszcze bardziej solidnego niż było do tej pory. Zawsze formacja ma swoje zręby bardzo solidne i unormowane, w dokumentach, ale były ciekawe ich dopowiedzi. Mówili coś takiego, zwłaszcza rodzice. Księże, my naprawdę wiemy, co znaczy dzisiaj przygotować młodego człowieka do dorosłości. Zmagamy się z tym osobiście, więc wiemy, że Kościół również nie chce się tylko przyglądać, ale chce pomóc wejść w dorosłość, czy mówimy wejść w ten świat powołania. No, w bardzo taki sposób nie tylko przemyślany, ale przygotowany, aby kandydat mógł się zmierzyć z tym, co odkrywa w swoim sercu. Chodzi o głos wołania Pana Jezusa, ale także od tej ludzkiej strony zapytał się, co już przeżył w swoim życiu, co się w nim takiego zadziało, ile dobra nosi w sobie, ale gdyby się pojawiły jakieś trudy z różnych stron właśnie doświadczane, no to żeby taki kandydat najpierw mógł się wzmocnić od tej strony ludzkiej, no i później na tej naturze, żeby łaska mogła jeszcze bardziej działać i duchowo, i intelektualnie, i duszpastersko, i misyjnie, i wspólnotowo, a więc tego, czego dzisiaj tak naprawdę Kościół, a więc wszyscy ludzie oczekują od księdza, który będzie wyświęcony.
Trudno jakoś może to tak określić, ale też jakaś szansa taka na pewne, no nie chcę nazywać tego rokiem czy okresem wyrównawczym, ale żeby, no z różnych środowisk młodzi przychodzą, różne mają doświadczenie też Pana Boga, niektórzy dłuższe, niektórzy też krótsze, więc czy to jest też możliwość tego, by no na jakiś taki, nie wiem, poziom odpowiedni wejść też takiego zwykłego życia chrześcijańskiego czy katolickiego?
Myślę, że gdybyśmy użyli takiego określenia, jakiś moment wyrównawczy, to by było takie, myślę, bardzo płytkie określenie, chociaż no tak potocznie można byłoby tak powiedzieć, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś o wiele głębszego, coś o wiele piękniejszego. Dlatego, że jako wychowawcy, zresztą od lat, teraz również, a może jeszcze bardziej, zadziwiamy się, w jakim momencie Bóg przychodzi ze swoją łaską i wzywa młodego człowieka tak mocno i tak silnie, że ma na to odwagę, ma tyle w sobie mocy ducha, takiego pójścia pod prąd, żeby do seminarium wstąpić właśnie na ten czas. To, co ojciec powiedział, oczywiście jest jak to są fakty, że nie każdy miał szczęście. Nie każdy miał szczęście jakby wychować się w domu bardzo katolickim, tradycyjnym. Łaska powołania dotyka faktycznie no w przeróżny sposób młodych ludzi. I to też w różnym wieku, bo aktualnie Kaliszu, w tej grupie 16 kleryków. Oczywiście są maturzyści, którzy rok temu zdali maturę, ale też są i tacy, którzy poprzerywali studia, a najstarszy kleryk ma 32 lata. Więc jest to bardzo ciekawa sprawa spojrzenia na to, jak Pan Jezus powołuje, w którym momencie. Myślę, że to jest wielkie zadziwienie dla samych kandydatów, którzy z tą łaską się zmagają, ale też dla nas wychowawców. My jesteśmy naprawdę świadkami, jak Pan Bóg działa w sercu młodego człowieka. Dodatkowo przez wejście do seminarium, to otwarcie na formację sprawia, że to działanie Pana Boga jest jeszcze większe, jeszcze mocniejsze. I naprawdę możemy być świadkami tego, jak nasi kandydaci wyrastają, jak się rozwijają, czasami nie bez trudu, nie bez bólu, no ale to właśnie na tym to polega, aby sprawdzić, stanąć przed sobą, przed życiem i przygotować się do tego, co faktycznie kogoś czeka. Tak, to jest też prawda, że kandydaci wchodzą z różnych rodzin i nie są tego winni. I te historie naprawdę czasami są niełatwe, skomplikowane, ale no Bóg, jeśli człowiek mu pozwala, potrafi z takich nawet pokręconych życiorysów wyprowadzić wiele dobra, piękna i to się dzieje. Tylko trzeba odpowiednio zacząć. I, I dokumenty Kościoła mówią, że etap propedeutyczny, ten rok propedeutyczny to jest inicjowanie procesów. Papież Franciszek podkreśla bardzo mocno ten termin. Inicjujemy procesy, a więc otwieramy wiele tematów bardzo ważnych, dlatego jest to etap, który nosi nazwę fundamentalnego. Wiele tematów fundamentalnych, a więc dotyczących wiary, duchowości i tematów ludzkich, aby na tych dwóch filarach, bo to są główne takie tematy, które tutaj przez ten rok przeżywamy wspólnie, na tych dwóch filarach można było dalej zbudować wszystko, co dalej formacja seminaryjna na kolejnych latach będzie od nich wymagać. I to jest coś niezwykłego i coś pięknego. I dobrze, że taki czas jest, czas dodatkowy. Niektórzy mówią, tak potocznie myślą, no to propedeutyk, czy to nie jest coś takiego jak nowicjat, coś takiego? Tak, można tak powiedzieć. To jest coś takiego jak nowicjat, tylko właśnie w takim profilu diecezjalnym. No to wielu od razu wie tak mniej więcej, o co chodzi. A dodam też, bo możemy się tym też poszczycić, że Kalisz od 2 lat stał się ośrodkiem wymiany myśli, debat przełożonych diecezjalnych, wyższych seminariów w Polsce, ale też pojawiają się przełożeni zakonni, którzy właśnie spotykają się z młodym człowiekiem, który puka, czy to do furt klasztornych, czy do naszych seminariów. I Kościół właśnie przez ten etap propedeutyczny mówi wszystkim kandydatom, mówi też wiernym, że bardzo odpowiedzialnie podchodzi do powołań i chce się o nich zatroszczyć, jak najlepiej jest to możliwe, jak najbardziej jest to możliwe, także kompetentnie przy pomocy wielu fachowców, specjalistów, którzy pomagają nam właśnie, tak jakby papież Franciszek powiedział, te procesy inicjować, bo one dalej mogły się rozwijać, wzrastać. I naprawdę jestem świadkiem, że to się dzieje.
Sam fakt formacji jest też, myślę, że dla naszych słuchaczy sprawą bardzo ciekawą. Wiadomo, że my jako ludzie wszędzie rozwijamy się przez całe życie i uczymy się nowych rzeczy i tak dalej. Natomiast kwestia formacji. Przychodzą do seminarium ludzie dorośli, czy dojrzali, trudno wyrokować, natomiast dorośli, którzy już pewnego wyboru dokonują. Dlatego chciałbym zapytać, jak to jest z tą formacją, czy to jest coś naturalnego, czy młody człowiek, który wstępuje do seminarium, wie, że będzie formowany jeszcze też od tej strony nie tyle intelektualnej czy duchowej, ale także i ludzkiej, i jak ci młodzi ludzie na to reagują?
No, chyba w ogóle w człowieku jest coś takiego bardzo pięknego, że chce więcej, że chce lepiej, że chce się rozwijać, a w młodych to pragnienie jest zdecydowanie większe. I jest coś takiego bardzo ważnego przy wejściu do seminarium, że taki przełożony, taki wychowawca staje się towarzyszem jego drogi życia. Oczywiście jakąś drogę już od samego poczęcia i narodzin już ma za sobą i ona ma już swoje lata nawet. Więc jakby tak się właśnie w takim pewnym etapie życia się dochodzi do tej drogi i wzajemnie właśnie w tym twórczym poszukiwaniu, w otwartości na Ducha Świętego patrzymy wprawdzie właśnie, co kto przeżył, co kto przeszedł. I faktycznie te odkrycia są mocne. Od tej strony dobrej, bo Pan Bóg nie szczęci charyzmatów, darów, talentów młodym ludziom. One mają szansę się jeszcze bardziej pomnażać i rozwijać. Ale gdyby była z czymś trudność, a trudności są i to widzimy. Chcemy pomagać od samego początku w budowaniu relacji, czyli w relacyjności, w wyrażaniu emocji, uczuć. A więc jesteśmy też, pamiętamy, po czasie izolacji, kiedy nie tylko młodzi, ale dorośli też bardziej spędzali czas wirtualnie niż realnie. Dlatego mamy też tego pewne konsekwencje, więc jakby budzimy na nowo tą zdolność, do tego się przekonujemy, więc Więc jest to życie wspólnotowe tutaj na co dzień, ale też pierwsze próby wyjścia do ludzi, wolontariaty w ośrodkach domów pomocy społecznej, czy wyjściu do bezdomnych, czy w innych takich wyjściach w różnych parafiach, przy różnych animacjach, czy to powołaniowych, czy modlitewnych. Więc to, żeby od samego początku, no zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z księdzem diecezjalnym, faktycznie tak jak często słyszymy od naszych wiernych, i nawet jak widzą wychowawców, to proszą nas, by księża czy ci klerycy byli wychowywani do tego, żeby chcieli być ludźmi. A nie jest to takie proste dzisiaj, nie? W tym takim wyjściu do drugiego człowieka, w zrozumieniu go i starszego, i młodszego, i dziecka. Więc jak dojrzalej wychodzić, jak dojrzalej to, ta miłość do drugiego człowieka ma wyglądać, to jest ten temat. I faktycznie są tematy bardzo szerokie. Mogę też dodać, tutaj wchodzi cały aspekt oczywiście świata internetu, jak z tego skorzystać, jak uczyć się pustyni, czyli ascezy od świata wirtualnego, jak zostawić telefon, jak wejść w czas milczenia, skupienia, aby się lepiej słyszeć, aby lepiej przede wszystkim spotkać Pana Boga, to wszystko, co przeżywamy dzisiaj w świecie, w życiu, to od samego początku jakby te tematy są pokazywane, te tematy są właśnie przedstawiane w taki sposób i przez nas, i jako księża, ale też przez zapraszanych gości, specjalistów w danej dziedzinie, żeby mogli pomóc szeroko spojrzeć na siebie jako na człowieka, i w tej konfrontacji zapytać się, co ja mogę jeszcze dla siebie takiego ważnego zrobić, albo ewentualnie co przepracować. Są takie sytuacje, że ktoś na przykład pochodzi z rodziny alkoholowej, przemocowej i to nie jest bez konsekwencji. Zresztą wiemy to, bo to widać po dzieciach, po młodzieży. To jest jeden z aspektów, nie? A różnych takich historii może człowiek doświadczyć naprawdę dużo. I nie można tylko to, jakby w cudzysłowie powiem, zdiagnozować, czy się dowiedzieć, ale pytanie, czy są konkretne pomoce i naprawdę na szczęście są. I za tym wszystkim stoją właśnie specjaliści, którzy bardzo kochają Kościół, kochają księży, kochają kleryków i chcą naprawdę im pomóc i nie szczędzą siły, trudu, żeby ich wzmocnić właśnie. Wzmocnić. To jest coś niezwykłego. Przy otwarciu na Pana Boga naprawdę te procesy się dokonują. Nawet ci specjaliści mówią zdecydowanie szybciej. Czuć łaskę i współpracę z łaską Bożą i do tego chcemy wracać, do pełni człowieczeństwa i jak na ile to jest możliwe, czyli do tego, co do czego zachęca nas Jezus w Ewangelii, byśmy mieli życie w obfitości, w różnych wymiarach. W duchowym oczywiście, jak najbardziej, we wierze, ale też i w tym ludzkim.
Wspomniał ksiądz o tym, że ludzie proszą, żeby kapłani, czy żebyście wy, jako wychowawcy, uczyli młodych mężczyzn, których chcą być kapłanami, by byli otwarci na ludzi, na relacje. To zapytam jeszcze dalej, idąc tym tokiem myślenia. Na jakich księży wychowujecie tych młodych chłopaków?
Myślę, że odpowiedź jest prosta. Odpowiedź jest prosta, bo chcemy, żeby to byli księża, my chcemy, żebyśmy my tacy byli, żeby to byli księża Jezusowi. Jezusowi. Czyli, żeby kto popatrzy na takiego księdza, mógł powiedzieć tak, to jest ksiądz, który należy do Jezusa w pełni. I to jest jakby całe jego życie. I to też nam wierni tutaj podkreślają. Zresztą nawet wiemy jako duchowni, że o tym nam mówią, że bardzo tęsknią za kapłanem wierzącym, tak bardzo żywą wiarą, uduchowionym. A więc nie kapłan Jezusowy. Ale z drugiej strony jakby też w stylu Jezusa jest wyjście. Wyjście do każdego człowieka. Do każdego, a szczególnie do tego, który ma pogmatwane życie. Mówimy to określenie, wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale tak mówimy, że komuś się życie nie poukładało. Papież by powiedział właśnie te peryferia, a więc tam, gdzie ktoś już nie chce się z człowiekiem spotkać, by wlać nadzieję, spokój, siłę, by podnieść na duchu. To taki format, więc jak ktoś się pyta, to odpowiedź jest prosta, ale jest też bardzo głęboka, bo ma swoje komentarze, wyjaśnienia, to jak to w konkrecie ma wyglądać, więc chcemy przygotowywać księży w seminariach i tego naprawdę się uczymy, tak wspomniałem, nawet my przełożeni właśnie w różnych momentach szkolimy się i uczymy się też na sobie i formujemy siebie, żeby pomóc pokazać, że dzisiaj Kościół w Polsce, ale w ogóle Kościół potrzebuje kapłana jezusowego. I tu się już oczywiście dodaje i serce wielkie na wzór Jezusa, i jego gesty na wzór Jezusa, jego zapał na wzór Jezusa. A więc nie, żeby nasi wierni mogli powiedzieć, no mamy księży jezusowych. Nie, to widać od razu. Oni należą do Jezusa, poświęcili jemu życie. Mało tego, nie tylko tym, co nie przechodzi, ale jakby jeszcze bardziej w dojrzałości z latami się przekonali, że całe życie poświęcili jemu i Kościołowi, który Jezus założył.
Proszę księdza, bardzo dziękuję za te słowa. Myślę, że ważne w kontekście też tego, że dzisiaj słyszymy o oświęceniach kapłańskich, bo maj się skończył, ale czerwiec też jeszcze są te piękne uroczystości. To jest już takie zwieńczenie tej formacji seminaryjnej, ale no kolejna droga się otwiera przed neoprezbiterami i też cieszymy się tymi nowymi kapłanami. Prosimy przy okazji też jeszcze, wykorzystując księdza obecność, prosimy przekazać serdeczne pozdrowienia kandydatom do kapłaństwa i mam nadzieję też modlitwę od naszych słuchaczy.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i mamy też taki zwyczaj, taką praktykę, że tych, którzy się za nas modlą, polecamy w kapcie seminaryjnej, więc wszystkich radiosłuchaczy zawierzamy Panu Jezusowi. Pewnie szczególnie w tym miesiącu będziemy powierzać i polecać Jego boskie serce i ufamy, że to jest najpiękniejsze, co można dać i duchowo się wspierać wzajemnie właśnie. Więc za to bardzo i Ojcu, i radiosłuchaczom bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim, ale i nas, wychowawców, i wszystkich kleryków, kandydatów do kapłaństwa.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Ksiądz Przemysław Tyblewski, wychowawca okresu propedeutycznego w Kaliszu, młodzi kandydaci do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, gnieźnieńskiej, bydgoskiej, poznańskiej. Tam się w Kaliszu formują, jest tak też dzisiaj po Kalisku, bo i pierwszy czwartek w Kaliszu u świętego Józefa i też na momencik wstąpiliśmy do gmachu seminarium, by tam też dowiedzieć się, jak to wszystko na początku drogi kapłańskiej wygląda.
Jest we mnie kraina przeźroczysta, blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań, oparta o cichę palę. Tłumy serc zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. Tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. A wszystko przez punkt jeden biały, z najczystszej bieli, objęty w sercu człowieczym,
tylko 8 minut po 22, w czwartek 1 czerwca. Pierwszy czwartek miesiąca, ale też święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, i trwa audycja. Ta nasza pierwszoczwartkowa, można tak powiedzieć w skrócie, o powołaniu z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Na antenie kolejny gość, witam serdecznie, ksiądz Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, szczęść Boże, witam serdecznie.
Teraz i zawsze. Przed momentem rozmawialiśmy z księdzem Przemysławem, który jest odpowiedzialny za formację kleryków, czyli tych, którzy przychodzą do seminarium, przekraczają furtę czy progi klasztoru, domu seminaryjnego, jak byśmy to tego nie nazwali. Ksiądz Janusz Chyła to jubilat. Nie wiem, chyba nie popełnię przestępstwa, jeżeli powiem, że 25 lat kapłaństwa w tym roku.
To prawda, jestem pełen zdumienia, jak ten czas szybko upłynął.
W związku z tym chciałbym zapytać, czy ksiądz tak sobie wyobrażał to swoje kapłaństwo?
Absolutnie nie. I na szczęście to nie ja piszę scenariusz mojej historii życiowej, również mojego kapłaństwa, a właściwie chrystusowego kapłaństwa, jego uczestnictwa w tym kapłaństwie. Od samego początku wszystko inaczej wyglądało, niż sobie wyobrażałem. Zresztą moja wyobraźnia zbyt daleko nie sięgała i kiedy przyjmowałem święcenia w 98 roku, 31 maja, w uroczystości zesłania Ducha Świętego, no to wyraziłem gotowość służby Kościołowi, służby Chrystusowi w Kościele i w zasadzie nie tyle było dla mnie ważne, jakimi drogami Pan Bóg mnie będzie prowadził, tylko najistotniejsze to, z kim ja pójdę tą drogą, czyli z Jezusem Chrystusem. No i takie losy były moje, że pierwsze zaskoczenie, kiedy otrzymałem dekret wikariuszowski do UEB-y, do nowo powstałej parafii, gdzie w zasadzie niczego nie było. To znaczy nie było kościoła, nie było kaplicy, nie było plebanii. Mieszkaliśmy razem z proboszczem w kontenerze pożyczonym od powodzian z Wrocławia. To był taki czas, kiedy wcześniej ta tragedia miała miejsce we Wrocławiu. Więc mieszkaliśmy na polu budowy. Wszystko w tym kontenerze się mieściło. Mieszkanie proboszcza, mieszkanie moje, wikariusza, biuro parafialne, zakrystia. Codziennie musieliśmy sprzęty wyprowadzać na dwór, żeby nagłośnienie ustawić, ołtarz przygotować. Więc była to wielka, wielka przygoda. Takiej właściwie pracy misyjnej, mogę powiedzieć. Byłem tam 3 lata i miesiąc wikariuszem. Kolejne zaskoczenie, potem ksiądz biskup wysłał mnie na studia, najpierw na KUL. Potem moja historia była troszeczkę związana z zagranicą, studia w Rzymie. No i później posługa w pelgrzymskim seminarium, więc dwukrotnie furtę seminaryjną przekraczałem, raz jako kandydat do seminarium, no a potem jako ten, który miał wpływ i do dzisiejszego dnia zajmuje się także, no choćby przez wykłady, formacją nowych kandydatów do święceń. I kolejne zaskoczenie 7 lat temu, kiedy zostałem proboszczem w parafii dosyć dużej. Jak biskupowi powiedziałem, myślę, że biskupie, ja przecież nigdy nie byłem proboszczem chyba gdzieś w tak dużej parafii. No to ksiądz biskup się uśmiechnął, a mówi, a myślę, że ja biskupem się urodziłem, więc uczę się proboszczowania od już ponad 7 lat myślę, że gdybym pisał scenariusz życia, na pewno nie byłby taki i tak pasjonujący, tak ciekawy.
Chciałem zapytać też o to, jak, no jak już to takie kapłaństwo, pierwsze jego miesiące, lata, powiedzmy, ksiądz nauczył się tak trochę, bo pewnie tego się uczymy. Ja też po sobie patrzę przez cały czas i każdego dnia bycia kapłanem, ale powiedzmy, że już te pierwsze tygodnie minęły. I chciałbym taką klamrę zrobić teraz i to, co było 25 lat temu i to co jest dzisiaj. I zapytać o to, co się zmieniło w byciu kapłanem.
No myślę, że to jest pewien bagaż doświadczeń, takich i trudnych, i pięknych. Wydaje mi się, że towarzyszenie Jezusowi nie jest tylko towarzyszeniem w momentach, kiedy dokonuje cudów i przemienia chleb, można pośredniczyć w tym darze dla innych, ale również jakaś taka wewnętrzna zgoda na Wielki Piątek. Myślę, że w przypadku każdego księdza jest to istotne doświadczenie, żeby towarzyszyć Jezusowi na górze przemienienia, ale także w tajemnicy jego ciemności, kiedy idzie ku krzyżowi. Osobiście nie doświadczyłem jakichś takich mocnych w tym zakresie przeżyć, ale wiem, że jakoś wewnętrzna moja zgoda musi być na i odrzucenie, ponieważ nie staram się szukać z jednej strony oklasków, a z drugiej strony no, mam świadomość, że są ludzie, którzy chwalą i są ludzie, którzy gdzieś tam jakoś ganią. Dla mnie tym najważniejszym punktem odniesienia, tak wewnętrznie to odczytuję, powinien być zawsze Jezus Chrystus. Uczę się też funkcjonowania, wiadomo, zmieniającym się kulturowo świecie, ponieważ 25 lat temu ten świat mimo wszystko troszeczkę inaczej wyglądał, niż wygląda teraz, ale no, trzeba pewnie odczytywać znaki czasu i duszpasterzować w takich okolicznościach, jakie ten czas niesie. Myślę, że takim charakterystycznym dla naszego przeżywania obecnie życia w Kościele jest większy akcent położony na indywidualne dotarcie do ludzi. Ponieważ te 25 lat temu, kiedy i więcej było ludzi w Kościele, i więcej było powołań, no to mogliśmy na pewnej takiej fali wznoszącej mieć to poczucie pewnej siły, pewnego oddziaływania większego niż obecnie. A teraz no, dotarcie do każdego człowieka, ale to jest też styl taki jezusowy, dobrego pasterza, który szuka indywidualnie ludzi również. I to jest chyba taka pewna zasadnicza różnica między tamtym czasem wchodzenia w rzeczywistość kościoła, kapłaństwa i obecnie. No, staram się uczyć wciąż kapłaństwa i tej służby Chrystusowi w takich okolicznościach, jakie one są.
Rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie o tym, jakiego kapłana chcą widzieć ludzie, mieć ludzie przy sobie, czyli wierni. Ja chciałbym zapytać z drugiej strony, jakich wiernych chce mieć ksiądz proboszcz Janusz Chyła? Może nie konkretnych, ale jaki model wiernego byłby taki idealny?
To znaczy, ja myślę, że każdy jest skarbem Kościoła. Zresztą Jan Paweł II bardzo mocno to podkreślał, że każdy człowiek jest drogą Kościoła. I byłoby to troszeczkę z mojej strony nierozsądne, gdybym teraz próbował sprofilować człowieka, który ma być w Kościele. Ponieważ no, jest taki człowiek, jaki jest. I ten jest najważniejszy, ponieważ nie szukam jakiegoś takiego modelu idealnego. Bo tych ludzi mi daje Chrystus i z tymi ludźmi mam budować Boże Królestwo, na ile to jest oczywiście możliwe. Natomiast no, ja jako proboszcz cieszę się wtedy, gdy są ludzie otwarci na współpracę z łaską, na chęć budowania wspólnot w Kościele, na podejmowanie tego, co Chrystus nam wyznacza i co Kościół nam mówi. To jest, myślę, że ten punkt odniesienia. I myślę, że też istotną rzeczą jest to odkrywanie wspólnego kapłaństwa. Oczywiście dzisiaj mówimy o Jezusie Chrystusie jako jedynym i najwyższym kapłanie, ale my na różne sposoby uczestniczymy w tym kapłaństwie chrystusowym. Natomiast to nie jest chyba też tak, że tu mamy z jednej strony świecki, z drugiej strony mamy księży. Wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą i mamy ten wspólny punkt odniesienia i ten wspólny cel. Cieszę się, gdy są ludzie, którzy się chcą angażować w życie w parafii, w ewangelizację, w różnego rodzaju wspólnoty. Przede wszystkim szczerzy, którzy jak coś im się nie podoba, to też szczerze powiedzą. No i tą wspólnotę tworzymy. Myślę, to jest ważne.
Zapytam teraz o to, co jest takim największym wyzwaniem czy trudnością dzisiaj dla księdza, jako kapłana, jako proboszcza, też duszpasterza.
Myślę, że z jednej strony pewien rozdźwięk pomiędzy wiarą deklarowaną a praktyką życia. To jest taka pewna trudność. A z drugiej strony chyba też dotarcie do ludzi młodych. To jest ta przestrzeń działania Kościoła, którą musimy się uczyć i poszukać jakieś rozwiązanie takie, żeby młodzież chciała być w Kościele, chciała być Kościołem, chciała mieć doświadczenie wiary, ponieważ wiele robimy w tym zakresie i myślę, że w różnych parafiach i diecezjach i całej Polsce nie tylko. Żeby dotrzeć do ludzi młodych, oni często są na etapie przygotowania, czy do pierwszej komunii, czy do bierzmowania, a potem ich w Kościele nie ma. I to jest pewna taka bolączka Nie znam recepty na to. Pytam, szukam jakichś rozwiązań, ale to jest ta taka, myślę, istotna trudność dotycząca nie tylko przyszłości Kościoła. Bardzo mi się podobają te słowa papieża Franciszka, który podkreśla, że młodzi ludzie, czy w ogóle my jako współtworzący Kościół, nie jesteśmy tylko przyszłością Kościoła, ale także teraźniejszością Kościoła. Bo przyszłość Kościoła oczywiście od naszego dziś zależy i to dotarcie do młodych ludzi uważam jako jedną z najistotniejszych w tej chwili kwestii.
Chciałbym zapytać też o kwestię powołań, bo taką radością i każdej parafii, i myślę, że proboszcza też są powołania. Jak wygląda sprawa w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, dużej parafii, obecnie, jak ksiądz powiedział?
Obecnie mamy jednego kleryka na pierwszym roku. Z nadzieją patrzymy na innych maturzystów, bo być może ktoś w tym roku też powiedział, ale nie mam jeszcze tak wprost deklaracji konkretnej. No i w tej chwili jest jedna dziewczyna, która też się przygotowuje do złożenia ślubów zakonnych.
Chciałbym zapytać na przestrzeni tych lat, jak ksiądz obserwuje, co, czy z doświadczenia też innego może, co wpływa na to, że młody człowiek, mimo tego, że mamy XXI wiek, że mamy no, dużo innych propozycji, wydających się, nie wiem, bardziej kolorowymi czy ciekawymi, Pan Bóg działa, oczywiście tego nie możemy wykluczać i o tym zapominać, natomiast no, też jest od pewnego czasu taki negatywny wizerunek księdza, zakreowany przede wszystkim w mediach, więc co wpływa i co pomaga młodym ludziom, czy to mężczyznom, czy kobietom w wybieraniu, w wyborze drogi w życia kapłańskiego czy zakonnego?
Myślę, że przyzwolenie na głos Jezusa, który kieruje zaproszenie do osoby powołanej, ponieważ no, okoliczności zewnętrzne się zmieniają. Pewien styl kultury, pewna narracja medialna, bardziej czy mniej zafałszowująca rzeczywistość, ale ludzkie wnętrze to jest ta przestrzeń działania Boga, działania Ducha Świętego. Jednocześnie to jest ta przestrzeń największa, najbardziej sojusznicza wobec naszego działania duszpasterskiego. Bywa tak, że jak ludzie są w jakiejś większej grupie, no to mają pewne opory, żeby powiedzieć o tym, jak wierzą, w kogo wierzą, jaki jest ich system wartości. A jak się indywidualnie rozmawia, to jednak widać działanie łaski w ludzkim sercu. Więc myślę, że takim najważniejszym sojusznikiem naszego duszpasterzowania jest ludzkie wnętrze, stworzone na obraz i podobieństwo Boga i mające sobie tę tęsknotę za obecnością Chrystusa, za miłością Bożą, za łaską. Pytanie, jak się przedrzeć przez to wszystko w tym medialnym jazgocie i w tym hałasie, w jakim człowiek w tej chwili żyje, czy w ogóle jest wyobcowany z realnego życia, funkcjonując w cyberprzestrzeni, ale to wnętrze to jest sojusznik.
Na koniec takie pytanie, pewnie retoryczne, ale zadam, gdyby ksiądz miał decydować 25 lat temu raz jeszcze, to znaczy trochę więcej, bo to już było kapłaństwo, ale przed wstąpieniem do seminarium, to ten wybór byłby taki sam?
Byłby taki sam, chociaż być może byłby troszeczkę wcześniej podjęty. Ja miałem dopiero 25 lat, jak szedłem do seminarium. Trochę czasu spędziłem szukając drogi życia, będąc i w wojsku 2 lata, że inne rzeczy robiłem, więc szkoda mi w tej chwili tych kilku lat, które gdzieś były poza kapłaństwem przeżyte.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę odpowiedź też, że jeszcze by ksiądz to wszystko przyspieszył, by być trochę dłużej kapłanem. Dziękuję serdecznie i niech Pan Jezus błogosławi w tym no już 26. rozpoczętym roku kapłaństwa i w kolejnych latach.
Bardzo dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, ksiądz Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, był naszym rozmówcą. Bardzo dziękujemy.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję Ci, pieśni oazowa.
Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Siedem minut po godzinie 22. Dzisiaj pierwszy czwartek czerwca, a przy okazji również piękne święto, nie tak dawno wprowadzone do kalendarza liturgicznego, święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. To papież Benedykt XVI zaproponował, żeby wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, a co ciekawe i piękne też, jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez episkopaty różnych krajów, przede wszystkim zaś przez środowiska zakonne dla upamiętnienia roku kapłańskiego. Ten rok, przypomnę, trwało do 19 czerwca 2009 roku do 11 czerwca roku 2010, rok kapłański. I to święto, które dzisiaj przeżywamy, ma się przyczyniać do pogłębienia świętości życia duchowieństwa, a także ma być inspiracją do modlitwy o nowe, święte, liczne i charyzmatyczne powołania do służby kapłańskiej. Zawsze jest obchodzony w czwartek, po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Trwa nasza audycja Z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga. Wysłuchaliśmy dwóch kapłanów, dwóch świadectw, osób, które przeżywają swoje kapłaństwo, ale też są tymi, którzy pomagają innym do kapłaństwa się przygotowywać, albo kapłaństwo również przeżywać w tym wymiarze formacyjnym, jako wykładowca, jako proboszcz, jako wychowawca, jako opiekun. Teraz czas dla nas, dla Państwa, dla kapłanów również, sióstr zakonnych. Zapraszamy, zachęcamy. Wiemy, że wśród naszych słuchaczy jest wielu kapłanów czy osób konsekrowanych. Zapraszamy do tego, by podzielić się może swoją refleksją, swoim świadectwem powołania. To też piękny czas jubileuszy święceń kapłańskich czy ślubów zakonnych. Myślę, że to też jest ważne dla tych, którzy słuchają dzisiaj tej audycji. A drugi wymiar to pamięć o kapłanach, którzy stanęli na drodze naszego życia. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536 600 100 i 536 600 200. Pozdrawiamy również tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny. Numery dla Was, drodzy: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź. Jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugenia z Rudy Śląskiej Halęby.
Witamy,
ja chciałam wspomnieć mojego kuzyna, już świętej pamięci, księdza prałata Alojzego Zubra, który był proboszczem w Skoczowie. I to właśnie on sprowadził krzyż z Muchowca Katowic, gdzie było spotkanie w 83 roku z Janem Pawłem II. No i on też zaprosił Jana Pawła II do Skoczowa, gdy przygotowywała się kanonizacja błogosławionego Jana Sarkandra. Więc było to niesamowite przeżycie. Natomiast był bardzo dzielnym kapłanem, ponieważ wybudował dwa kościoły w sąsiednich miejscowościach. Był bardzo wesoły, często żartował, zawsze uśmiechnięty, pogodny. Organizował pielgrzymki parafialne do Ziemi Świętej i w różne strony. Po prostu na wszystko znajdował czas. No i dbał bardzo o swój kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. I niestety tak tam z tym kościołem się stało, że tam wynikły takie pęknięcia jakby od szkód górniczych. Mm-hmm. I się okazało, że właśnie jak wzmożył się ruch tirów ciężkich aut, to ta ziemia tak drżała, że ten kościół po prostu pękał. No i trzeba było robić generalny remont i fachowcy orzekli, że dach jest za ciężki, więc wszystkim się zajmował. Natomiast gdy był już na emeryturze, już też schorowany, COVID go złapał, no i w ciągu 3 dni zmarł w szpitalu. No na domiar tego to były wtedy te obostrzenia covidowe, więc z rodziny mogło być tylko 50 osób, chociaż mamy liczną rodzinę. I w tym dniu już były w Skoczowie przed tą mszą świętą za właśnie dla krewnych dwie msze święte, bo ta ilość osób była ograniczona. I w 7 kościołach i w jego miejscowości rodzinnej w Brzeźcach koło Pszczyny. Także naprawdę jest mile wspominany. No i może pomodlimy się za niego. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Bóg zapłać.
Dziękuję. Pozdrawiam Panią Eugenio, Panią i Rudę Śląską oczywiście też serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za to wspomnienie. Rzeczywiście, no, myślę, że ten kościół, ci, którzy tamtędy podróżują, wszyscy pamiętają, znają. To jest Skoczów, to jest to wzgórze Kaplicówka. No i po krzyżu można to wzgórze rozpoznać. Też teraz dowiedzieliśmy się, że to jest krzyż ze spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku Muchowiec w Katowicach w 83 roku. Tam padły też te ważne słowa, piękne, głębokie Ojca Świętego w homilii o tym, takie wołanie wręcz o ludzi sumienia. To był rok 95, na moment dosłownie, a kilka godzin papież przyjechał do Polski, był wtedy w Republice Czeskiej. Niech te słowa też wybrzmiewają, niech będą dla nas czymś ważnym. Historia krótko opowiedziana, ale też taka bardzo wymowna. Bardzo dziękuję Pani Eugenio za to wspomnienie.
Obdarowani mocą z wysoka stajemy, by służyć Ci. Słabi, spragnieni Twojej miłości, idziemy pod Twój krzyż. Rozpal nam serca ogniem nadziei, Twa wola niech spełnia się. Razem z Maryją do końca wierną pragniemy wielbić Cię.
Poślij mnie, oto ja chcę Twoim głosem być. Poślij mnie, dotknij mnie, Duchu przyjdź, chcę Twoim życiem żyć.
Są z wysoka, do życia budzimy się. Z ducha zrodzeni, krwią oczyszczeni, wielbimy imię Twe. Dotknij nas mocą Twojej miłości, tak bardzo pragniemy jej. Razem z Maryją do końca wierną śpiewamy nową pieśń.
Poślij mnie, oto ja chcę Twoim głosem być. Poślij mnie, dotknij mnie, Duchu przyjdź,
chcę Twoim żyć.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Lucja Bochnak. Chciałabym dać takie świadectwo, wspomnienie o ojcu Dionizem Śmiałkowskim z Niwy, Nowego Targu. Mhm. Nasze wspomnienia z dzieciństwa. Dla nas był kimś bardzo wyjątkowym. Był wzorem do naśladowania. Prowadził nas jako dzieci. Przyciągał swoją pokorą, cichością, łagodnością oraz miłością do Maryi i Jezusa. Przechodziliśmy chętnie do ich rodzinnego domu i ogrodu, gdzie znajdowała się figura Matki Bożej Niepokalanej. Często modliliśmy się przy niej jako dzieci na różańcu. Śpiewaliśmy majówki, bawiliśmy się tam, chowanego w berka. Uczył nas, jak kochać Marię i Jezusa. Zaszczepił w nas miłość do przyrody i modlitwy. Zakładaliśmy jako dzieci koła różańcowe. Spotykaliśmy się po domach, co tydzień u kogoś innego. Było to coś wspaniałego. Idąc na spacer, odprawialiśmy drogę krzyżową, robiąc krzyże po prostu z gałązek. Zabierał nas w góry, w Tatry, w pobliskie gorce, gdzie po drodze na Turbacz znajduje się ołtarz świętego Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie co roku ponad 20 lat przychodził i odprawiał tam mszę świętą, która jest kultywowana do tej pory przez księdza Łukaszkę, byłego hokeistę, który swoje powołanie też zawdzięczał ojcu Dionizemu, jak kiedyś wspomniał na jednej mszy. Nigdy nie zapomnimy o nim, jego dobroci, którą nam okazał jako dzieciom. Kształtował nas duchowo od najmłodszych lat. Dużo pozostało nam do tej pory, za co serca mu dziękujemy i myślimy, że czuwa dalej nad nami i błogosławi nam z nieba. zmarł w 2006 roku, a w naszej pamięci pozostanie do końca życia. Także chciałam go wspomnieć, właśnie została wydana książka z ojca Franciszkanów i wczoraj właśnie było jej wydanie. Także chciałam dać takie świadectwo, ponieważ no dla nas to był święty zakonnik.
Franciszkanin.
Tak.
To był. Dziękuję bardzo, że pani zadzwoniła i to powiedziała, bo to też bardzo ważne dzisiaj dla nas. Wszystkiego tak, dobrego.
Bardzo nas przyciąga właśnie duchowo i no i mamy takie wspomnienia z dzieciństwa.
Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy życzę i pozdrawiam całe Podhale. I to jest też piękne, co pani powiedziała, przytaczając świadectwo księdza Pawła Łukaszki, że swoje powołanie zawdzięcza komuś. To tak mówimy może w skrócie myślowym, bo powołuje Pan Bóg przede wszystkim, ale zwykle jest tak, że Pan Bóg się posługuje ludźmi. Taki przykład pięknego kapłaństwa, pięknego przeżywania kapłaństwa, to jest też świadectwo niesamowite dla innych. I też dziękuję pani za to, że pani powiedziała, czego uczył ojciec Dionizy. Modlitwy, pobożności zdrowej, miłości do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. To są pierwsze zadania kapłana dzisiaj. I to jest też ważne, że z tego kapłana zapamiętujemy. Wiadomo, że jakieś inne dodatki też się pojawiają. Takie ludzkie typowo, ale bardziej z tego, że potrafił przyciągnąć, czy pociągnąć do modlitwy. Dziękuję raz jeszcze za to świadectwo. Za kwadrans 23. Rozmawiamy dzisiaj o tajemnicy powołania. Wspominamy także kapłanów, księży, tych, którzy stanęli na drodze naszego życia. Zapraszamy również księży i osoby konsekrowane do tego, by swoje świadectwo złożyć. Parę słów powiedzieć, bo tak świadectwo to tak może górnolotnie brzmi, ale powiedzieć parę słów o tym, jak przeżywają swoje kapłaństwo, swoje życie zakonne. A my też z wdzięcznością wspominajmy i mówmy o tym pięknie kapłaństwa, którego doświadczyliśmy.
Wystarczyła ci sutana. wiele ciężkich chwil, gdy żegnałeś cię z domem rodzinnym i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy i że życie twoje będzie inne.
Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, z Krakowa mówię Jadzina.
Szczęść Boże.
Chciałam dołączyć się do wypowiedzi innych w dwóch sprawach. Mój krewny, ksiądz Józef Grzesiowski, z Pisztynia, to jest na Podolu. Może takie wyjaśnienie ciągle teraz mówi tylko Wołyń, a to były inne krainy geograficzne. Polesie, Podlasie, Wołyń i na południu było Podole. Jest właśnie ta część wschodnia, całkiem na południu. I ksiądz Józef Grzesiowski został zamordowany przez Ukraińców, banderowców, w okropny sposób w Pisztyniu. Był potężnej budowy, mocnej, po jego zwłokach było widać, że się bronił. Niestety, ale tacy są banderowcy, o których obecny prezydent tam chciał dobrze się wypowiedzieć, ale nasz prezydent od razu go zgasił, że to nie jest bohater, tylko to jest przestępca. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz, kiedy spotkało nieszczęście Ukraińców, Polacy otwarli domy.
Panie, ale mówimy o kapłanach dzisiaj. Dobrze? Czy możemy w tym temacie bardziej?
Właśnie chodzi o tym, że taka miała misę, a moja synowa pojechała na dworzec i wzięła Ukraińcy do domu. Jako...
Mhm. Dobrze, chyba nie do końca się zrozumieliśmy, przepraszam. Bardziej o kapłaństwie. Pani wspomina może tragiczną historię i to jest naturalne, natomiast no, bardziej bym się cieszył, gdyby o życiu tego księdza troszeczkę więcej słów padło. Przepraszam, ale musimy się też trzymać tematu. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze jesteśmy na antenie, tak, słuchamy.
Nadia z Warszawy się kłania.
Bardzo prosimy.
Serdecznie witam i zawsze jest ten temat. To wspominam ze wdzięcznością moich kapłanów z parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Wtedy, kiedy ja przygotowywałam się do pierwszej komunii świętej wiele lat temu, 60 ponad, to kapłani mieli dodatkowo jeszcze misję, bo te dzieci urodzone tuż po wojnie, my byliśmy tacy zaniedbani w pewnym sensie, bo rodzice byli zapracowani, byli po obozach. Mieszkania były wspólne. Ja na przykład mieszkałam w mieszkaniu, trzy rodziny w jednym mieszkaniu, wspólna kuchnia, łazienka, obligacja. I zarówno nauczyciele w szkole, jeszcze przedwojenni, jak i kapłani, którzy zresztą wtedy, w tym okresie miałam szczęście, że jeszcze religia była w szkole i biskup Majewski z parafii Najświętszego Zbawiciela przychodził na Noakowskiego do szkoły imienia Staszica i nas uczyli księża religii. To był 50. Ja poszłam do szkoły w 58 roku. Także były to niby ciężkie czasy, ale ja to wspominam jako dziecko wtedy. Tak pięknie, że i w szkole był ksiądz, a potem jak rodzice w pracy, a ja w tym wspólnym, tym kołchozie w pewnym sensie mieszkaniowym, to u nich znajdowałam jakieś ukojenie, już pomijając, że prowadzili mnie do wiary, w tym sensie, że do Komunii Świętej uczyli mnie paternoster po łacinie. Taka byłam dumna z tego i do dziś jestem dumna, bo to było przed soborem drugim i myśmy, na przykład ja się cieszę, że umiem w łacinie paternoster, piesny, cilcelis. I to jest wszystko zasługa tych księży. Ale wymienię, że byli ksiądz, znaczy biskup Majewski był wtedy proboszczem u Najświętszego Zbawiciela, który to kościół odwiedzam do dziś. Jak patrzę jak patrzę pod nogi, na podłogę, w pewnym sensie podłogę właściwie, na takie płytki, to te same płytki są, które oglądałam, jak do pierwszej komunii w 59 roku przystępowałam. Najbardziej wspominam właśnie biskupa Majewskiego, naszego proboszcza, i księdza Czesława Malinowskiego, ja już kiedyś go wspominałam. On tak był tak ciepły, pochodził z Łowicza, tak jak biskup Zawitkowski. Być może się znali nawet. Ja to już kiedyś mówiłam, ale jeszcze raz powiem, że nauczył mnie myślenia w pewnym sensie, bo przede wszystkim był taki bezpośredni. Tak nas cudownie uczył tej religii. I te dzieci, byliśmy tacy, powtarzam, jeszcze gruzy były w Warszawie nawet. To wszyscy rodzice byli zapłakani, jacy ciągle wspominali wojnę. A ci księża byli tak cudowni, tacy żarliwi, przedwojenni przecież przede wszystkim. I ksiądz Czesław Malinowski nam śpiewał "Boli mnie noga w biedrze". Czasem różne piosenki łowickie z Łowicza. I ja tego mu nigdy nie zapomnę. Nie wiem, dlaczego ciągle o tym myślę. I jak jest taka audycja, to ciągle myślę o tych księżach. Ale zaraz, żebym się nie rozgadała za bardzo. I ksiądz Czesław Malinowski, kiedyś podeszłam do niego, bo już to byłam starsza, już po Komunii Świętej, do której mam piękne zdjęcia. I wspominam, jak nas przepytywano z 10 przykazań przy takim kantorku. I tak to było tak na wyrywki. Ja to wszystko, jak jestem w tej parafii, to wchodzę tam do zakrystii, widzę ten kantorek taki i myślę, Boże, to minęło 60 lat, to po prostu to są takie wspomnienia, to żyję tym i dziękuję im do dziś, chociaż już ich nie ma tu na tym świecie, że tak doprowadzali nas do tej wiary i byli tacy ciepli, zastępowali nam właściwie prawie rodziców, którzy byli porażenie tą wojną, jacyś tacy zapracowani, żeby zarobić na ten chleb. I jeszcze tylko powiem, że ksiądz Czesław Malinowski, tak mówię jak dziecko, ale tak wspominam ich, że zamknęłam oczy i widzę ich. I kiedyś podeszłam, bo nie wiedziałam, rodzice, co nie mieli czasu, ja chcieli w szkole, żebyśmy do ZMS-u wstąpili. To już było w późniejszych klasach. I ja podeszłam do księdza i mówię, proszę księdza, czy ja mam do tego ZMS-u wstępować, bo takie miałam jakieś zastrzeżenia. A on tak spojrzał na mnie i powiedział, Marysieńko, zawsze mówił, Marysieńko, zrobisz, jak ci sumienie podpowie. No tak mi to powiedział i wiedziałam, co mam zrobić. No i wtedy i do dziś jestem wdzięczna, że nauczył mnie myśleć, no bo sama musiałam zdecydować. I mam do dziś zdjęcie właśnie przed kościołem świętego, Najświętszego Zbawiciela do komunii, jak biskup Majewski, ksiądz Malinowski, ksiądz Błachnio, ksiądz Mirecki, którego tu jeszcze znałam, jak mieszkam na Saskiej Kępie, to w Rzeżniu był proboszczem, ale już niestety odszedł. I jeszcze ostatniego kapłana, jakiego wspominam tu, na Kamionku, to biskup Kraszewski. Notabene nazwisko takie jak mojej mamy rodziny, Kraszewscy. I biskup Kraszewski chodził w takiej połatanej sutannie. Pamiętam po kościele, w ogóle nie wiedziałam, że to jest biskup, taki skromny, jakiś, zresztą piękna postura, ale ja tam przychodziłam się pomodlić i przed taką operacją poprosiłam go o modlitwę. A potem się dowiedziałam, że on bardzo pomagał biednym i na przykład dawał im jakieś pieniążki, no drobne, ale dawał. A te panie takie, które były takie przy kościele bardzo, bardzo takie wierzące i takie praktykujące, mówiły, księże biskupie, proszę im nie dawać, bo oni to przepiją. A on mówił tak, takim dostojnym głosem, pochodził z Kresów. Ja im daję na chleb, a co oni z tym zrobią, to jest sprawa ich sumienia. Drugi raz o sumieniu mówię, ksiądz Czesław Malinowski nauczył mnie, a tu jaka godność w tym, jak on każdego człowieka traktował, bo teraz się mówi, lepiej kupić komuś, a nie dawać pieniądze, no a nie będę tego tematu rozwijać. A biskup z taką godnością mówił tym paniom, Ja im daję na chleb. A co oni z tym zrobią? To sprawa ich sumienia. To byli ci kapłani, tacy przedwojenni jeszcze, tacy ufni. Ja nie mówię, że teraz są inni. Widzę bardzo cudownych kapłanów. Ale w każdym razie i chciałabym jeszcze jedno słowo, ojcze, i dziękuję za to, że może, że mogę z wami wspominać ich. Oni są we mnie, bo oni mnie kształtowali. Nie tylko rodzice, ale i kapłani. Właśnie ci kochani kapłani, którym tyle zawdzięczam. Ale jeszcze bardzo mnie wstrząsnął mną ten głos tej pani. Ja przepraszam i tylko wspomnę, że ja rozumiem, że ona poruszyła temat taki, który nie jest obecnie dość mile widziany, ale jednak ona widziała, przepraszam, po śmierci tego kapłana, jak on wyglądał i jak strasznie go zadręczono. Także dlatego może o tym mówiła. Przepraszam, że się akurat do tego tematu wtrąciłam, ale bardzo mnie to wstrząsnęło mną. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę wszystkim kapłanom. I no i żeby tam byli wzorcem dla tych młodych. No trudno, ponieważ ich już nie ma, ale ja ciągle mam ich w swoim sercu, w swoim sumieniu i serdecznie dziękuję za ten, no, za wspomnienia kapłanów.
Z panem Bogiem. Dziękujemy pani Mario za to też takie, widać, że bardzo się zapisali w pamięć kapłani, bo i nazwiska są w sercu tak żywo zapisane i przed oczyma, tak jak pani wspomniała, więc myślę, że to jest też piękne. Pamiętamy o tych, którzy już odeszli, bo to taka kolej rzeczy, tak czas płynie, ale też o tych, którzy jeszcze są. Też o nich nie zapominajmy. Być może już na emeryturze, być może już nie tak aktywni jak kiedyś, ale oni są, więc o nich też pamiętajmy, bądźmy przy nich, czy to obok konkretnie, może jakąś pomoc proponując albo po prostu modlitwę, i to też jest bardzo, bardzo dużo. 2:40 rozmawiamy o kapłaństwie. Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca, święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
Przyjdzie taki czas,
Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Elżbieta z Konstancina.
Bardzo proszę.
Stara słuchaczka. Ja dzwonię dlatego, że... Znaczy, i tak może bym zadzwoniła, ale jakoś tak mi... zachęciła mnie ta pani, która wspominała Kościół Świętego Zbawiciela w Warszawie. Otóż ja tam mam też pewne takie wspomnienia związane z kapłanem, który tam był, z tym, że był już on wówczas rezydentem, ponieważ jest to, ja jestem z takiego pokolenia bardzo jeszcze przedwojennego i dotyczy to księdza Ryszarda Paciorkowskiego, który był moim katechetą i był w Mirkowie, to jest obecnie Konstancin, a kiedyś to była zupełnie osobna miejscowość. Ja dzięki niemu przystąpiłam do pierwszej komunii świętej i był moim katechetą w drugiej i w trzeciej klasie, bo jeszcze wtedy była religia w szkole, zaraz po wojnie. I był to wielki przyjaciel nas tam mieszkających na tym osiedlu fabrycznym w Mirkowie. Także i przyjacielem mojej rodziny, bardzo mądry ksiądz, który później był profesorem apologetyki w seminarium warszawskim. A w Kościele Świętego Zbawiciela był już jako rezydent, jako emeryt. I ja nawet jeszcze wówczas, później już jako studentka, najpierw jako tam uczennica liceum, a potem studentka, to utrzymywałam z nim kontakt. Był to człowiek niezwykły zupełnie i do tej pory pamiętam go, wspominam serdecznie. Jego grup jest w Wilanowie, o którym zawsze pamiętam w okolicy Wszystkich Świętych. Staram się tam także zapalić światło na jego grobie. No, pozostał w serdecznej pamięci nie tylko mojej, ale wszystkich moich rówieśników i tych osób, które były z nim związane, także i mojej rodziny. I ponieważ właśnie tak była mowa o Kościele Świętego Zbawiciela, więc tak chciałam nawiązać. Oczywiście ja mam bardzo także i dużo innych jeszcze serdecznych i wspomnień i myśli związanych z kapłanami. Między innymi wiele, wiele lat był moim kapelanem w szpitalu, bo ja jestem lekarzem psychiatrą w szpitalu w Tworkach Świętej Pamięci. Ten, który zginął w katastrofie smoleńskiej, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. No w tej chwili właśnie, jak to jest w tym wieku, uciekło mi nazwisko. Boże, ksiądz Roman Indrzejczyk, już wiem. I to też był bardzo, bardzo ważna postać w moim życiu i w takim środowisku, powiedziałabym, środowisko solidarnościowym i tak dalej. No, myślę, że to nie starczyłoby czasu, żeby o tych wszystkich kapłanach, którym jestem serdecznie wdzięczna i których mam w swojej pamięci, których staram się właśnie w te czwartki, o których staram się w czwartki pamiętać, szczególnie w czwartki. To może tyle.
Pięknie, bardzo dziękuję Pani Elżbieto.
Dziękuję bardzo.
Dobrej
Szczęść
nocy.
Boże dla wszystkich. Wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Wzajemnie, bardzo dziękujemy.
Dzień.
Dziękujemy za te inspiracje również, by w czwartki o kapłanach pamiętać. To jest... taki moment, możemy powiedzieć, tak, trzeba codziennie pamiętać, no oczywiście, że trzeba codziennie pamiętać, ale żeby to było też urealnione, to myślę, że dobrym momentem jest rozpoczęcie właśnie od czwartku, bo to taki dzień kapłański, więc też prosimy my jako kapłani o to, by było nas pamiętać, przede wszystkim w modlitwie. dziękuję za te świadectwa, bo to jest taki ogromny wyraz wdzięczności za to, co ci kapłani zrobili dla nas w naszym życiu, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich. Pamiętajmy w modlitwie. Jeszcze 20 minut mamy, więc za chwilkę też kolejne Państwa głosy, wspomnienia, świadectwa o kapłanach, których na drodze naszego życia spotkaliśmy.
Jak mocno serce biło mi, gdym po raz pierwszy ujrzał obraz Twój. Spragniony łask miłości Twej, wołałem: Matko, wysłuchaj mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. Ja jednak wciąż ufam, że Ty, Matko, będziesz prowadzić mnie. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je, więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko, szczęście mi bądź. Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. Wśród tylu dróg serce me.
Radio Maryja, słuchamy.
Już
proszę bardzo, tak, jesteśmy tak? Na antenie.
Ja chciałam się włączyć wspomnieniami o kapłanach, którzy odegrali wielką rolę w moim życiu. Przede wszystkim wspominam czasy okupacji, kiedy mój wujek, ksiądz Jan Bykowski, posługiwał w kościele Najświętszej Marii Panny razem z ksiądzem Wincentem Nowickiem Frelichowskim. I ten czas, kiedy księdza obydwu wywieźli do Fortu Siódmego, no to już jest czas okupacji. Ksiądz Frelichowski trafił do Dachau. Wujek miał tyfus, no i wrzucono go do piwnicy w forcie. Odnalazły go siostry Elżbietanki, siostra Rajmunda, która zaopiekowała się wujkiem, go uratowała. Posługiwał wujek później w kościele świętego Jakuba Apostoła w Toruniu. No i spotkałam się w moim życiu jeszcze z innymi kapłanami, którzy przybyli z Wołynia. Ksi- ksiądz prałat Michał Żukowski, ksiądz Witold Kowalski, sługa Boży, ksiądz biskup Szelążek, znałam i tych kapłanów osobiście. Ksiądz Michał był moim moderatorem sodalicji mariańskiej, do której należałam. No, poza tym miałam okazję i sposobność spotkać się no już z błogosławionym księdzem Michałem Sopoćko, który tu przyjeżdżał do księdza Michała Żukowskiego. Bardzo mile wspominam ten czas, bo ci kapłani bywali też w moim domu. I bardzo się cieszę, że znałam tych kapłanów. Bywam często przy grobie księdza Michała Żukowskiego, który też był kapelanem 27. Dywizji, Wołyńskiej Dywizji AK. Znam historię tego kapłana. Proszę ojca, tego się nie zapomina. To jest w życiu człowieka. Ja to będę pamiętać przez całe życie. Nawet biskupa Szelążka, gdzie jestem też członkiem w procesie beatyfikacyjnym, bo spotykałam księdza biskupa w Zamku Bierzgłowskim, gdzie bywałam na rekolekcjach zamkniętych. No można by było powiedzieć, że były to piękne czasy młodości, kiedy się należało do sodalicji, kiedy ci kapłani nas prowadzili i też chwile smutne, kiedy odeszli do wieczności, ale oni są z nami.
Dokładnie.
To się czuje. Naprawdę.
Bóg zapłać, Pani Mario. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dziękuję, tym bardziej, że te dla nas tutaj mieszkających w Toruniu te nazwiska są znane. I to też tak sprawia, że no aż się serce raduje, że w takiej bliskości też tutaj przebywali. Przebywają, wierząc oczywiście w świętych obcowanie, ludzie święci, ludzie, którzy byli blisko Pana Boga, co powoli, sukcesywnie orzeka Kościół w procesach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych.
Thank you.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Izabela z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy Panią.
Obecnie. Ja chciałam tak w skrócie opowiedzieć o nieżyjącym księdzu Antoni Żmijewski. Wspaniały, kochający młodzież, bardzo kreatywny. Więc zaczynał swoją posługę w maleńkiej kapliczce w domu dziecka w Klarysewie, bardzo blisko posiadłości, gdzie kiedyś mieszkał znany nasz Edward Gierek. Ja wtedy chodziłam do szkoły średniej i mimo, że miał maleńkie mieszkanko, na stacji mieszkał, to do tego mieszkanka zapraszał młodzież, były spotkania po lekcji religii. Natomiast później, kiedy to były takie czasy, że nie można było otrzymać pozwolenia na budowę kościoła, ja nie wiem, jakie starania uczynił ten cudowny ksiądz, że te pozwolenie dostał i w tych trudnych czasach chyba jako jedyny na wielką skalę został pobudowany kościół w tej miejscowości Klarysę. Obecnie to jest pod wezwaniem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. No niestety bardzo ciężko zachorował i kiedy było otwarcie kościoła z biskupem, to już został właściwie przyniesiony na krzesełku. Chorował na nowotwór głowy. Bardzo wszyscy przeżywali, modlili się, ale no niestety stało się, jak się stało. Ale zapamiętałam dlaczego. Bo przed śmiercią prosił, żeby być pochowanym w tym kościółku pod schodami. Że jak ludzie będą wchodzić do kościoła na mszę, żeby o nim pamiętali. I tak jest to dzisiaj. Dlatego tak bardzo zapamiętałam tego szacownego księdza, ponieważ był tak oddany dla ludzi bardzo. I no trudno o nim dziś nie pamiętać. To takie krótkie świadectwo. Może tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Izabelo. Dobrej nocy życzę.
Dobrej nocy. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Krótkie, ale bardzo treściwe i takie trochę na podsumowanie chyba już tego naszego dzisiejszego spotkania, bo czas naszej audycji też dobiega końca i zapraszam za miesiąc, tak można powiedzieć, czyli na pierwszy czwartek już lipca. Myślę, że kapłanów w naszym życiu wielu było i jest, myślę, że nadal. I dlatego też nie mam wątpliwości, że wciąż będzie o kim mówić. Ta audycja, którą dzisiaj wspólnie przeżywaliśmy, przeżywamy, jest takim pięknym też podsumowaniem tego dnia, kiedy modliliśmy się za kapłanów i modlimy się w dalszym ciągu. Niech to będzie taka nasza modlitwa szczera, zanoszona z serca, zanoszona za tych kapłanów znanych nam, tych, którzy kiedyś nam posługiwali, ale też tych, którzy posługują nam teraz. Niech to będzie również modlitwa. Obiecałem tę modlitwę również w Państwa imieniu kapłanom, którzy, czy młodym ludziom, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Więc mam nadzieję, że też nie zawiedziemy tych młodych ludzi, tych, którzy już zdecydowali się, odważyli, wstąpili do seminariów, ale też tych, którzy w tym roku, bo to jest też ten piękny czas, o tym jeszcze nie wspominaliśmy, kiedy decydują się drogi życiowe, kiedy młodzi ludzie podejmują te decyzje. Idę, mówiąc kolokwialnie, na księdza. Idę do zakonu, do zgromadzenia. Niech nam nasza modlitwa im towarzyszy, niech czują tę modlitwę i niech będą pewni, że będziemy przy nich. Właśnie w taki sposób, jako rodzina Radia Maryja. Bardzo serdecznie do tego Państwa zachęcam.